Hans Christian Andersen, Kwiaty i dalki. Tłumaczenie Cecylia Niewiadomska. Moje śliczne kwiaty zupełnie powiędły, zawołała Idalka zasmucona. Wczoraj wieczorem jeszcze były takie ładne, a dziś zwiesiły główki, opuściły liście. Co to ma znaczyć? Dlaczego to, Fredziu? Ostatnie zapytanie zwróciła do studenta, który siedział na sofie. Nie darmo pytała go o to. Fredzio wiedział wszystko. Umiał opowiadać prześliczne historie, wycinać różne figle, serduszka z tańczącymi w środku dziewczynkami, kwiaty i wspaniałe zamki, w których się otwierały drzwi i okna. Był to nie lada student. Dlaczegoż dzisiaj te kwiaty tak zwiędły? Powtórzyła, wskazując bukiet na stoliku. Nie wiesz dlaczego? Rzekł Fredzio. Twoje kwiaty były dziś w nocy na balu i dlatego teraz pospuszczały głowy, są zmęczone. Co też ty mówisz, Fredziu? Przecież kwiaty tańczyć nie umieją. Tak myślisz? A ja twierdzę, że tańczą prześlicznie, prawie co noc. Kiedy my śpimy, wyprawiają sobie bale i bawią się wybornie. A dzieci na takim balu być nie mogą? Owszem, odparł Alfred. Bywa ich nawet zwykle dosyć dużo. Pączki róż, konwaliki ledwie rozwinięte, stokrotki polne. I gdzież one tańczą? Czy pamiętasz zamek królewski za miastem, gdzie jest ten duży ogród pełen kwiatów? Karmiłaś tam łabędzie, czy pamiętasz? Przypływały do ciebie i chwytały okruchy chleba, które rzucałaś do wody. Tam właśnie odbywają się zwykle te bale. Ach, wiem, byłam tam właśnie wczoraj z mamą, ale nie widziałam już liści na drzewach ani kwiatów w ogrodzie. Gdzież się podziały wszystkie? W lecie tyle ich było. Są teraz w zamku, odparł student. Powinnaś wiedzieć o tym, że skoro tylko król ze swoim dworem powraca do stolicy, wszystkie kwiaty uciekają z ogrodu do zamku, gdzie bawią się wybornie. Najpiękniejsze dwie róże zasiadają wtedy na tronie i są królem i królową. Znasz kogucie grzebienie? Te czerwone. One stają po obu stronach niby szambelanowie. A reszta kwiatów rozpoczyna tańce. Śliczne fiołki udają młodych marynarzy, a hiacynty i krokusy młode panny. Tulipany zasiadają na fotelach i niby poważni ojcowie, a czerwone lilie, jak troskliwe mamy, uważają na wszystko i pilnują przyzwoitości i porządku. I nikt im nie zabrania tak się bawić w pałacu króla? Spytała Ida. Prawie nikt o tym nie wie, moja droga. Zdarza się czasem, że stary burgrabia, który czuwa nad zamkiem, zechce po nocy przejść się po pokojach, ale cóż. Ma on wielki pęk kluczy u boku. Skoro tylko kwiaty usłyszą brzęk kluczy, chowają się za firanki i siedzą cichutko, ostrożnie wysunąwszy główki. Tu pachną kwiaty, mówi do siebie burgrabia, ale jest bardzo stary i nic dojrzeć nie może. Ach, to ślicznie, zawołała Ida, klasnąwszy w dłonie. Mój drogi, czy ja bym tego zobaczyć nie mogła? Dlaczegoż nie, Idalko? Zajrzyj tylko przez okno do zamku, skoro będziesz w ogrodzie, a zobaczysz sama to wszystko. Ja dzisiaj tak zrobiłem. Żółta lilia leżała wyciągnięta na sofie. To była dama dworu. A kwiaty z ogrodu botanicznego? Czy także tam mogą przychodzić? To chyba dla nich za daleko. Cóż, znowu, Idalko, przecież mogą fruwać. Czyż nie widziałaś nigdy prześlicznych motylków, żółtych, czerwonych i białych? Prawda, jakie niektóre podobne do kwiatów, bo też to naprawdę kwiaty. Oderwały się od łodyżki i zatrzepotały w powietrzu płatkami niby skrzydełkami. Wtedy zaczęły fruwać, a ponieważ były grzeczne, pozwolono im fruwać cały dzień, zamiast siedzieć cicho na łodyżce. Tym sposobem nabrały wprawy, a płatki ich stały się naprawdę skrzydełkami. Sama to widziałaś zresztą. Ach, tak, tak, ach, szeptała zdumiona Idalka. Może być zresztą, że kwiaty z ogrodu botanicznego nie były dotąd jeszcze nigdy w królewskim zamku i nie wiedzą, że tam się można w nocy tak dobrze zabawić. Dlatego coś ci powiem. To się dopiero zdziwi profesor botaniki, który tu obok mieszka. Znasz go przecież? Kiedy będziesz w jego ogródku, szepnij któremu kwiatkowi o balu w zamku królewskim. On to opowie innym i wszystkie tam polecą. Pan profesor przychodzi sobie do ogrodu, a tu nie ma ani jednego kwiatka. I nie będzie wiedział, gdzie mu się podziały. Ale jakże kwiatek powtórzy to innym? Przecież kwiaty mówić wcale nie umieją. Nie umieją mówić, odpowiedział Fredzio, ale się doskonale porozumiewają znakami. Czy nie widziałaś nigdy, gdy wietrzyk zawieje, a jak one nachylają się ku sobie, dotykają się główkami, a wszystkie zielone listki trzepoczą przy tym w różne strony? tak właśnie rozmawiają i to wszystko jest dla nich zrozumiałe, jak dla nas głos i wyrazy. A profesor, czy rozumie te ich znaki? Naturalnie. Razu jednego wchodzi sobie rano do ogrodu i widzi, jak wielka pokrzywa daje listkami znaki gwoździkowi. Ach, jakiś ty śliczny, mówi. Jak ja cię kocham. Nie podobało się to panu profesorowi i z całej siły uderzył pokrzywę po liściach, które zastępują jej palce. Możesz sobie wyobrazić, jak się sparzył. Od tego czasu nie śmie jej nawet dotykać. Roześmiała się idealka. Jak można kłaść dziecku w głowę takie rzeczy? Oburzył się stary radca, bardzo nudny, który właśnie przyszedł z wizytą i wygodnie usiadł na sofie. Radca nie lubił Fredzia i zawsze coś mruczał pod nosem, gdy on wycinał dla Idy zabawne, śliczne figurki. Człowieka wiszącego na gałęzi z sercem w ręku, to był złodziej, co skradł serce. Czarownicę galopującą na miotle i niosącą męża na nosie. Co za głupstwa, mówił radca, który nie mógł tego znosić. Jak można kłaść dziecku w głowę takie rzeczy? Takie fantazje wcale sensu nie mają. Lecz Idalka wolała wierzyć studentowi, bo zresztą to, co mówił radca, było zupełnie niezrozumiałe. Kto by na niego uważał? A Fredzio opowiada takie zabawne historie, o których ona potem musi długo myśleć. Spojrzała znów na swoje kwiatki. Zwiesiły główki, gdyż były zmęczone. Rozumie się, jeżeli całą noc tańczyły. Mogły być nawet chore. Wzięła bukiet z wazonikiem i poszła do innych zabawek ustawionych w kącie na małym stoliczku. Było ich tam bardzo dużo i na ziemi pod stolikiem i w szufladzie. Lalka Zosia spała już w swoim łóżeczku, lecz Idalka ją obudziła. Musisz wstać, Zosiu, rzekła, i ustąpić na tę noc łóżka kwiatom. Są chore i potrzebują wypoczynku, a ty sobie możesz poleżeć w szufladzie. I wyjęła z łóżeczka lalkę, która zrobiła minę bardzo niezadowoloną, ale ze złości nie powiedziała ani słówka. Potem ułożyła kwiaty na poduszce i okryła je kołderką. Teraz leżcie sobie i odpoczywajcie, a ja wam przyrządzę herbaty, żebyście się napiły i do jutra były zdrowe, powiedziała. Zasunęła starannie firanki nad łóżkiem, aby im słońce z rana nie świeciło w oczy i odeszła na palcach. Przez cały wieczór wciąż myślała o tym, co jej Fredzio opowiadał. A nim się położyła sama do łóżka, zbliżyła się cichutko do okna, na którym stały śliczne kwiaty mamy, tulipany i hiacynty, odsunęła firankę i szepnęła im z uśmiechem. Wiem, że będziecie na balu tej nocy, ale kwiaty udały, że nic nie rozumieją. Żadnym listkiem nie poruszyły i Dalka wiedziała jednak, co ma o tym myśleć. Długo dziś nie mogła zasnąć, bo wciąż myślała, jakby to było przyjemnie popatrzeć na śliczne kwiaty tańczące w zamku królewskim. Ach, żeby to zobaczyć choć raz jeden. Czy też moje kwiatki naprawdę tam będą? Szepnęła cichuteńko i zasnęła. W nocy się obudziła. Śniło jej się o kwiatach, o Fredziu i nieznośnym radcy, który na wszystko wygadywał. W pokoju było cicho. Na stoliku paliła się nocna lampka. Ojciec i mama spali. Czy też moje kwiaty leżą jeszcze w łóżeczku Zosi? Pomyślała. Ach, jakbym się chciała przekonać. Podniosła się troszeczkę i spojrzała na drzwi uchylone do drugiego pokoju. Tam były jej kwiaty i wszystkie zabawki. Zaczęła nasłuchiwać i zdawało się jej, że ktoś tam ślicznie gra na fortepianie, ale tak delikatnie i cichutko, jak jeszcze nigdy dotąd nie słyszała. To pewno kwiaty tańczą, szepnęła z zachwytem. Ach, mój Boże, jakżebym chciała to zobaczyć. Nie śmiała jednak podnosić się z łóżeczka, aby nie zbudzić mamy. Może one tu przyjdą? Pomyślała znowu, ale kwiaty nie przychodziły. Muzykę słychać było coraz lepiej, śliczną, ale cichutką. Na koniec Ida dłużej wytrzymać nie mogła. Wyszła pomalutku z łóżka i na palcach podeszła do drzwi uchylonych, zajrzała. Co za widok! Ach, cóż tam zobaczyła? Nocnej lampki nie było w sąsiednim pokoju, ale księżyc świecił przez okno prześlicznie i było też tak jasno, jak w dzień biały. Wszystkie tulipany i hiacynty z okna stały na środku, naprzeciwko siebie, w doniczkach. Nie pozostał ani jeden. Pomiędzy nimi kręciło się i uwijało całe mnóstwo prześlicznych kwiatów, trzymając się listeczkami jak za ręce i zwracając w takt muzyki w tę lub w inną stronę, niepodobna opisać, jakie to było piękne. Na fortepianie grała żółta lilia, którą Ida niedawno poznała w ogrodzie. Fredzio opowiedział zaraz: patrz, jaka podobna do panny Karoliny! Ale wszyscy się z niego śmiali. Tymczasem żółta lilia była rzeczywiście do panny Karoliny niezmiernie podobna, szczególnie teraz, kiedy pochylała to na prawo, to na lewo podłużną żółtą głowę, wybijając nią takt muzyki. Małej Idalki nikt nie zauważył. Wtem wielki niebieski krokus wskoczył na stolik z zabawkami, odsunął firanki od łóżeczka lalki i chore kwiaty natychmiast powstały, okazując uśmiechem i ruchami, że już odpoczęły i mają ochotę tańczyć znowu razem z innymi. Więc kominiarczyk ze stłuczonym nosem, który siedział zawsze w kąciku, wyskoczył i kłaniając się uprzejmie kwiatom, zapraszał je do tańca. Wcale nie wyglądały na zmęczone, sfrunęły ze stolika i zaczęły kręcić się w kółko. Coś upadło na podłogę. Idalka podniosła oczy. To rózga karnawałowa, która widać uważała, iż zalicza się także do kwiatów, była zresztą bardzo ładnie przybrana w kwiaty papierowe i mogła się wszystkim podobać. Choć na jednej z gałązek siedziała woskowa laleczka w kapeluszu szerokim, takim samym jak nosił radca. Rózga biegła prosto przez środek pokoju, przytupując do taktu, gdyż tańczyła mazura. Inne kwiaty nie lubiły tego tańca, ponieważ były za lekkie i nie mogły przytupywać. Nagle woskowa lalka w kapeluszu z szerokim rondem stała się długa i gruba. Zaczęła się wykręcać na swojej gałązce i krzyczeć głośno: jak można kłaść dziecku w głowę takie rzeczy? To fantazje bez sensu! I podobna była zupełnie do radcy. Lecz papierowe kwiaty zaczęły uderzać ją po długich nogach, że skurczyć je musiała i stać się znowu mała. Było to bardzo śmieszne. Rózga wywijała w kółko coraz lepiej, a nieznośny radca musiał tańczyć z nią razem, choć się kurczył i rozciągał bezustannie w swoim kapeluszu z szerokim rondem. Nareszcie inne kwiaty wstawiły się za nim i papierowe róże przestały uderzać go po długich nogach twardymi listkami. Najlitościwsze były chore kwiaty z łóżeczka Zosi. W szufladzie z zabawkami dało się słyszeć pukanie. Kominiarczyk natychmiast pośpieszył na brzeg stolika, położył się na brzuchu i z całej siły zaczął wyciągać szufladę. Udało mu się wreszcie. Zosia wysunęła głowę i zaraz się podniosła, bardzo zdziwiona. — To tutaj bal? — zapytała. — A dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? — Czy chcesz ze mną tańczyć? — szepnął kominiarczyk. — Jeszcze czego, to mi tancerz — odpowiedziała dumnie i odwróciła się plecami. Usiadła sobie na brzegu szuflady, oczekując, aż każdy z kwiatów przyjdzie ją zaprosić. Ale żaden nie przychodził. Zaczęła chrząkać głośno. To wszystko jednak na nic się nie zdało. Nikt na nią nie uważał. A kominiarczyk ze stłuczonym nosem tańczył sam i bardzo ładnie. Widząc, że kwiaty na nią nie zważają, lalka z wielkim hałasem umyślnie spadła na podłogę. Natychmiast wszystkie otoczyły ją troskliwie, podnosząc i dopytując się, czy nie zrobiła sobie jakiej krzywdy. Szczególnie kwiaty, które spały w jej łóżeczku, były uprzejme i dziękowały jej serdecznie, że na jej pościeli odpoczęły wygodnie przed balem. Wzięły ją za obie ręce i wyprowadziły na środek pokoju. Tu księżyc najjaśniej świecił i najpiękniej było tańczyć. Reszta kwiatów otoczyła ją ogromnym kołem i wszyscy kręcili się tak leciuchno i tak ślicznie, jak prawdziwy rój motylków. Wtedy lalka rozweseliła się zupełnie i powiedziała swoim kwiatom, że mogą spać w jej łóżeczku, bo jej w szufladzie zupełnie dobrze. Dziękujemy ci, dobra Zosiu, rzekły kwiaty, ale my już niedługo żyć będziemy. Umrzemy jutro. Powiedz Idalce, żeby pochowała nas w ogródku obok kanarka. To obudzimy się w lecie i będziemy jeszcze piękniejsze. Ach, nie, zawołała lalka. Po co macie umierać? I ucałowała je serdecznie po kolei. Wtem otworzyły się drzwi do salonu i tańcząc wbiegło mnóstwo najpiękniejszych kwiatów. Ida w pierwszej chwili nie mogła zrozumieć, skąd one się tu wzięły, ale odgadła zaraz. To pewno były kwiaty z królewskiego zamku. Na czele szły dwie przecudne róże w złotych koronach, to król i królowa, potem śliczne i pachnące gwoździki, lewkonie kłaniały się na wszystkie strony i uśmiechały się słodko. Za nimi szła muzyka. Wielkie maki i piwonie wygrywały z takim zapałem na strączkach, że poczerwieniały całkiem z wysilenia. Hiacynty fioletowe i pierwiosnki dzwoniły znowu tak prześlicznie, jakby miały prawdziwe dzwonki. Cudowna to była muzyka. Całe mnóstwo kwiatów wypłynęło z salonu i tańczyły wszystkie razem. Stokrotki z fiołkami, złocienie z konwalią, rezeda z groszkiem pachnącym, bławatki, bzy, bratki, róże. Wszystkie się całowały i tańczyły, że rozkosz była patrzeć. Na koniec księżyc pobladł i zmęczone kwiaty powiedziały sobie: dobranoc. Ida także cichutko powróciła do łóżeczka, wsunęła się pod kołderkę i zasnęła. Wtedy śniło jej się znowu wszystko, co widziała. Nazajutrz z rana pobiegła natychmiast do stolika z zabawkami zobaczyć, co robią kwiaty w łóżku Zosi. Odsunęła firankę, leżały spokojnie, ale zupełnie zwiędły. Zosia była w szufladzie, gdzie ją ułożyła wczoraj, tylko okropnie zaspana. Czy pamiętasz, co mi miałaś dziś powiedzieć? Spytała Ida. Ale Zosia zrobiła bardzo niemądrą minę i nie odpowiedziała ani słówka. Wcale nie jesteś dobra, rzekła Ida. Przecież wszystkie tańczyły z tobą. Odwróciła się od lalki, wzięła bardzo ładne pudełko papierowe, malowane i włożyła w nie zwiędłe kwiaty. Będziecie miały prześliczną trumienkę, powiedziała. Chłopcy przyjdą po południu i pomogą mi was pochować w ogrodzie obok kanarka, żebyście obudziły się w lecie jeszcze piękniejsze niż teraz. Chłopcy to byli mali kuzynkowie Idy, Janek i Stefan. Dostali właśnie od ojca bardzo piękne nowe łuki i przyszli je pokazać Idalce. Dziewczynka opowiedziała im zaraz historię zmarłych kwiatów, więc zajęli się ich pogrzebem. Obaj szli naprzód, każdy z łukiem na ramieniu, a Idalka za nimi, niosąc kwiaty w ładnym pudełku. W ogrodzie wykopali dół pod drzewem, dziewczynka pocałowała kwiaty, potem złożyła pudełeczko w ziemi i usypali nad nimi niewielką mogiłkę. Na pożegnanie chłopcy wystrzelili z łuków, gdyż nie mieli armat ani innej broni.